Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
Witajcie, osoby. Chcielibyśmy podziękować tym, którzy wspierają nas w serwisie Patronite i na Buy Coffee Too, a szczególnie osobom, które hojnie wspierają nas w tym pierwszym. Dzisiaj odcinek o poezji, więc lekko zamyślony, lekko zatroskany, chciałbym podziękować osobom Magdalenie Kalipso, Anecie Pietrowaj-Solińskiej, Annie Lorenz, Pawłowi Maciejewskiemu, Łukaszowi Maciejewskiemu, Jakubowi Maciejewskiemu, Krzysztofowi Maziarzowi, Marcinowi Żerko, Karolinie Matylewskiej, Sandrze Szwarc, Dagmarze Godlewskiej-Bratek oraz twojemu wujowi od tatuażu, czyli wujowi Darkowi. Bardzo wam, kochani, dziękujemy i zapraszam do odcinka.
Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Samiec Beta. Jest Mateusz, ja jestem Szymon, jest dzisiaj z nami Ola Kasprzak. Cześć, Ola.
Cześć, Szymon, cześć, Mateusz.
Cześć.
Ola pracuje w Wasz Dzienniku, jest też poetką, slamerką, satyryczką, pisarką. Co jeszcze bym wymienił?
TikTokerką też.
TikTokerką.
Tak.
Ogólnie bardzo zabawną osobą. Od razu na początku powiem, na przykład moja partnerka, jej specjalnie nie bawi to, co ja robię na Aż Dzienniku, ale widzę, że jak Ola coś zrobi, to zawsze jest like od Kasi. I jest to o tyle smutne, że czasami to są rzeczy niepodpisane, że na przykład...
O nie.
Ola robi
czyli
jakieś...
takie nagłówek po prostu leci.
Tak, okay. Że Ola robi mema i jest like od Kasi. I nawet ostatnio było, że Ola zrobiła mema o Mysłowic. Wszyscy myśleli, że to jest mój mem, bo jestem fanem Mysłowic. I Kasia też polajkowała, a to był Oli mem.
Generalnie po to dzisiaj zaprosiliśmy Olę, żeby Szymon mógł się wyżalić.
Tak.
Okej. Ale wiesz co, no ja też tak czasem mam z nagłówkami, które ty robisz i znajomi mi je wysyłają, że ale śmiesznie zrobiłaś. I no zawsze to jest, to Szymona jest akurat. No. Więc...
W każdym razie jesteśmy we trójkę, Zosia, Ola i ja.
Zosia?
Wasz dzienniku.
Wasz dzienniku.
No, myślałem, wasz że dzisiaj.
Nie, nie. Wiesz, dzisiaj ja wiem, że ty nie jesteś Zosią. Różnicie się trochę. Ale właśnie, bo... Ola jest slamerką i to jest chyba największy sukces. Ola wygrywa wszystkie przeglądy, w których bierze udział. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej przez Instagram, że cały czas coś wygrywa. Ja okazało się, że do końca...
Jak nie wygrywam, to nie wrzucam po prostu.
To jest właśnie na Instagram. Ale okazało się, że do końca nie wiem, czym jest slam. I słucha nas teraz moja mama na pewno, więc też nie wie. Więc wiem, że masz jakieś historie o slamie, więc w kilku zdaniach, czym jest slam.
Tak, to akurat będzie istotne, bo mam jedną dramę, która będzie się zasadzała na tym, chyba na nieznajomości definicji slamu, więc może warto faktycznie to wyjaśnić. Slam, no to jest taki pojedynek na wiersze poetów, poetek, performerów, performerek i zasady są takie, że masz 3 minuty, ale ważne, że to musi być twój autorski tekst. Nie możesz sobie przyjść z jakąś nic dwa razy Szymborską i przeczytać. To nie przejdzie, więc to musi być twój tekst. I slamy opierają się na po prostu eliminacji, więc po prostu ludzie eliminują się w rundach. Przeważnie wygląda to tak, że na początku są wszyscy zapisani, chociaż no raczej przeważnie to do 20 osób, bo inaczej ludzie nie wyrabiają, a slamy często są w różnych barach i tak dalej, więc gdyby to miało trwać 4 godziny i słuchanie poezji, to pewnie męcząco. Więc no raczej zawęża się ilość osób uczestniczących do jakichś 18-20 i wtedy pierwsza runda eliminuje do 8, a później już, bo ważne, w każdej rundzie są 2 osoby występujące. Więc ja występuję 3 minuty, ktoś, kto ze mną w parze jest wylosowany 3 minuty i ważne
ktoś
też...
ktoś przegrywa, ty idziesz wyżej
no,
i znowu, tak?
Tak, i publiczność decyduje, więc to jest o tyle lepsze. No dobra, to dyskusyjne też, czy lepsze, też są o tym dramy różne. Od konkursów poetyckich, bo tam nie ma jakiegoś takiego wybranego wcześniej jury, krytyków literackich, którzy ślęczą nad tekstami i wybierają... wycezelowane, wspaniałe teksty, tylko po prostu decyduje często vibe, decyduje widownia, bo głosuje się poprzez podniesienie ręki po prostu i zlicza się głosy i tyle, kto ma więcej, to przechodzi. Teraz odbywały się w Poznaniu, w sumie co roku są w Poznaniu Mistrzostwa Polski w slamie, w których też brałam udział. i tak to
wygrałaś
wygląda.
Mistrzostwa Polski?
Nie, nie wygrałam.
A które miejsce zająłeś?
W półfinale przegrałam z osobą, która teraz jest mistrzem Polski.
Nie, no to z mistrzem wygrać tak to żaden wyszło. Ten... To zobacz, bo Mati opowiadał 2 tygodnie temu, że on sportu specjalnie nie lubi, bo jest konkurencja. To widzisz, ludzie nawet potrafią kurwa, z poezji sobie zrobić zawody i po prostu się ponapierdalać na wiersze. No dobra, czyli wiemy...
Tak, bo to w zasadzie jest... odnosi się... Sorki, że ci przerwałam, no. Ale do tego... Pierwszym takim slamem, o którym wszyscy mówią, mówiąc o definicji slamu, jest ten pojedynek Mickiewicza i Słowackiego podczas uczty grudniowej w XIX wieku.
Czytałem kiedyś książkę na ten temat. Czytałeś tę książkę? Jest taka specjalna publikacja, która jest poświęcona właśnie pojedynkowi Mickiewicza i Słowackiego. Jest to absolutnie prześmieszne.
W sensie, wiesz, nie czytałam, ale czuję się, jakbym czytała, bo w ogóle narosło wokół tego jakoś tak dużo legend, więc czy faktycznie z tego się slam wywodzi? Nie wiadomo. No, ale teraz formalizowały się te reguły, więc to zawsze 3 minuty i eliminowanie się w parach.
Ale slam to jest Polska jakby...
Nie.
A, okej.
Okay. No przyszło dobra. Do Polski i teraz było 20-lecie slamu ostatnio w Polsce.
Okay. No ale swoją drogą polecam przeczytać tę książkę, o której właśnie mówię. To była jakaś publikacja, tam ilość tam lecie i tak dalej. Mhm. I Jezu, to jest w tak niezamierzony sposób śmieszne, bo na przykład tam są jakieś relacje jakby innych osób z tego wydarzenia i to jest opisywane w tak egzaltowany sposób, w tak przerysowany na zasadzie, że przyszedłem do żony i zemdlałem na jej ramionach, nie, że po prostu byłem tak oczadzony po prostu tym, co się tam wydarzyło, nie, że jak myślicie o tym, że, no nie wiem, mi się nigdy nie zdarzyły takie emocje na czymkolwiek, nie, żebym wrócił, zemdlał po prostu z wrażenia.
Inne nawet czasy. Na pierwszy Mickiewicza.
No, ale nie. To było najbliżej tego. Ale kurczę, ale no w sumie jak teraz o tym mówisz, no to tak sobie myślę, może musisz usiąść z Markiem Baranowskim i po prostu rozpisać scenariusz tego, bo to brzmi jak...
Jak taka, film.
W sensie masz po prostu w jednym miejscu trochę jak kos teraz.
To mógł być dobry dokument o tych wydarzeniach. Tak,
bo tak po latach w ogóle że opowiadają. No. To było śmieszne. Trochę chyba Darwini coś kiedyś robili z tym, pamiętam, jakieś takie skecze, no ale to wiadomo, było takie po prostu tylko skeczowe YouTube'owe.
Powiedz, ja mam pytanie a propos slamów. Ja widziałem kilka slamów i bywały tam prezentacje bardzo grube.
W sensie, że performerskie bardzo występy?
Bardzo na przykład performerskie. Jaki jest taki najbardziej niedorzeczny slam, jaki widziałeś? Taki, że po prostu działo się tak, że miałeś takie, to dużo się dzieje.
No ja zawsze tak mam. Jest w Poznaniu taki pan, który jest po 60 powiedzmy.
Nice.
No bo jest duży przekrój osób. W sensie przeważnie są raczej osoby w moim wieku lub trochę starsze. No i to jest taka średnia, no ale są też osoby po 40, po 50, ale jest stały bywalec slamów, może nie będę mówić pseudonimu. I on zawsze tak bardzo flegmatycznym tonem opowiada o seksie ze swoją żoną na slamach.
Klasyk.
I z jakiegoś powodu, w sensie, no tam też o zdradach, jak tam chciał trójkąt z żoną i z koleżanką, prawda? Ja już mam taki nawyk, że się wyłączam po prostu na tym. Gdzieś też swoją drogą często się stresuję występami, więc coś tam sobie kartkuję, więc teraz odkryłam to, że można chodzić na slamy i w nich nie brać udziału, co jest dla mnie takim wow, no bo ja bardzo mam w sobie zakorzenioną jakąś taką rywalizację. Dzięki, mamo, chyba.
Pozdrawiamy.
Tak. No, więc to, chociaż też krążyły jakieś takie legendy, na przykład słyszałam o takim slamie, że ktoś tak bardzo chciał podkręcić perfo, że był akurat gdzieś nad jeziorem i na koniec występu rzucił się po prostu w wodę. Czy to prawda? Nie wiem. Podejrzewam, że nie. Niektórzy próbują się przebrać. Na przykład był taki ziomek, który przyszedł w stroju błazna, ale nie można rekwizytów używać na slamie, więc... Jak ja miałam czapkę żaby, to też był trochę problem, ale w sumie chodziłam w niej też tak po prostu, więc to był mój normalny strój, więc jednak przeszło.
Okay. No, ale jakby sobie chodził w stroju błazna...
No właśnie, on szedł tą narracją, że no tak jakby on tak chodzi do roboty. No ale to już...
A co jest na przykład niemile widziane na slamach jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o rekwizyty? Rekwizyty są niemile widziane, ale też
w sensie powiedzmy... Nie, po prostu nie można, nie, że niemile widziane.
Okej. A z tych rzeczy, które są niemile widziane właśnie, że na przykład w środowisku slamowym to jest takie, że ktoś to robi albo używa czegoś takiego, to macie takie...
No to zależy gdzie, bo no na początku występowałam tylko w Poznaniu, ale moja koleżanka akurat obroniła doktorat o slamie i... stworzyła wirtualne archiwum slamu, więc akurat w zeszłym roku trochę pojeździłam z nią po Polsce, po różnych slamach, więc zauważyłam, że nie wiem, na przykład w Bydgoszczy, podczas slam, podczas... w Bydgoszczy. Ja tak sobie... nie spojrzałam na ciebie nie, jeszcze, ale...
Ja sobie tak pomyślałem, że ta twoja koleżanka cię wozi po tych slamach różnych i sobie wyobraziłem, jak, wiecie, taki stary chłop z cygarem po prostu wozi swoją nową gwiazdę, wiecie, tam coś się dzieje i on mówi, a teraz popatrzcie na to i odkłada to cygaro i Ola wchodzi na scenę i slamuje po prostu i ci wszyscy ludzie w tym koszalinie mają, Boże, jakie to jest piękne.
No na przykład w Poznaniu jakieś takie spermiarskie teksty.
Już, nie.
Jakieś takie właśnie okay. bardzo macho, samco alfowe, to nie bardzo. Ale w Bydgoszczy. No ja się na przykład, no nie wiem, ja się bardzo komfortowo już czuję w Poznaniu występując, bo no, dwa razy reprezentowałam na Mistrzostwach Polski Poznań i znam tam dużo osób. Ale gdy wyszłam na scenę w Bydgoszczy i zobaczyłam, że jest tam dużo osób w wieku mojej mamy i w ogóle, to nagle zaczęło mi tak walić serce i ominęłam fragment o lesbijkach, bo tak się zestresowałam, co nigdy mi się wcześniej nie zdarzyło i w sumie nie wiem, ten mój tekst wtedy absolutnie stracił sens i po prostu czułam, że nie wiem, co robię, dlaczego to robię, nie wiem.
No,
ale Wittrzos tak powiedział, że mu się podobało potem.
A.
Moja mama jeszcze nie była na moim stand-upie. Trochę się obawiam.
Okay.
Ja pamiętam kiedyś, jak z Michałem Kępą graliśmy, w sensie ja robiłem muzykę na jego no taki quasi stand-up, gdzie on po prostu opowiadał... Nie wiem, ty byłeś na mojej walce?
Nie, nie byłem.
A, to po prostu polegało na tym, że jest wyświetlane zdjęcie na rzutniku i Michał opowiada o swojej rodzinie. Mhm. Że takie po prostu totalnie wszystko, nie? W sensie, że o rodzicach, o ojcu, o czymś tam. I ludzie się bardzo śmiali, ale pamiętam, że też był bardzo zestresowany tym, jak przyjdą w końcu, nie? Na ten występ, że co się wydarzy, no bo no, trochę tam jechał po nich, no ale to wiadomo, no każdy trochę jedzie zawsze po swoich rodzicach, oprócz mnie, bo są wspaniali, więc nie powiem, bo wiem, że tego słuchają.
Mati, ale może powinieneś zaprosić najpierw swoją mamę na open mic'i poznańskie?
No właśnie, żeby jej obniżyć oczekiwania.
I potem już będzie w górę.
Nie, ale zastanawiałem się nad tym, bo na przykład jak mieliśmy występ we Wrocławiu, to miałem tak, że to był nasz taki pierwszy w ogóle występ, że, znaczy nie, drugi nasz występ z tym programem, ja taki dobrze, za wcześnie, po tym grę supportowałem Czarka, to pomyślałem sobie, że a, teraz nie, no bo to robię support.
No ale teraz jest już trasa jako wielka trasa, więc
no tak, to robi chyba... 10 minut, nie? I każdy robi 10 minut na wielkiej trasie.
Że to mało, tak?
No w sensie nie jest to taki cały reprezentatywny program, nie? Że ja bym chciał zaprosić mamę na taki, wiesz, mój program. Nie?
Ale masz czasem tak, że ona ci mówi na przykład, opowiedz mi teraz żart, rozbaw mnie.
Ja generalnie konsultuję dużo żartów z moją mamą, sprawdzam, czy działają na niej i w ogóle zazwyczaj działają, nie? I,
okay.
A te żarty o rodzinie, które używam, to ją pytam na przykład, czy mogę to powiedzieć, bo na przykład kilka rzeczy naprawdę od mojej mamy. Na przykład taka, ja pracuję teraz nad takim, znaczy jeszcze nie wiem, co z tym zrobię, ale bardzo mnie rozbawiła jedna rzecz ostatnio, która mi mama powiedziała. I to jest prawdziwa historia, no bo u mnie wszystkie rodzinne historie są krzywe jakieś, nie? Że jest to naprawdę, są jakieś mega hardkorowe, jakieś takie, że nigdy nie są na zasadzie, że mój dziadek był szlachcicem i coś tam, nie? Ale, no i mama ostatnio mi opowiada, że się dowiedziała, że moja prababcia ratowała Żydów i że ukrywała Żydów w czasie wojny, ale dowiedziała się w ten sposób, że jej kuzynka z Podlasia powiedziała, ty wiesz, co robiła twoja babcia? Wiesz, co ona robiła? Wiecie, takim tonem, nie? I on mówi, że ty Żydów ratowała. I moja mama mówi, no to chyba dobrze, nie? I jej mózg eksplodował, bo się nie spodziewała takiej reakcji. Myślała, że wiesz, że sobie pohejtuje z mamą.
Nie, no to ja się cieszę, że moja mama nie komentuje i ogółem ogląda, bo często są transmisje z moich slamów, ale po prostu zawsze mówi, że no fajnie, ale poza tym milczymy o tym. I raz byłam bardzo zestresowana, bo miałam taki niby śmieszny, ale też trochę dramatyczny tekst o tym, w sumie to było akurat na faktach, bo jak miałam atak wyrostka robaczkowego, to było pod koniec liceum i nie poszłam tego dnia do szkoły, bardzo mnie bolał brzuch, no i w końcu zadzwoniłam do mamy, że no tak mnie boli brzuch, że chyba mdleję.
O kurde.
I zanim mnie zabrała do szpitala, to wrzuciła mnie do wanny i ogoliła mi nogi. bo moja mama w ogóle jest pielęgniarką. I uznała...
Żeby ułatwić pracę po prostu innym, tak?
Tak.
O Jezu, wspaniale.
I tak, no to był feministyczny tekst w ogóle o tym, ale tak, potem pomyślałam, że to chyba, no nie wiem, miałam już krew w brzuchu. I potem pomyślałam, że Może jej będzie niekomfortowo, ale mi też było.
O Jezu, wspaniałe. Znaczy wspaniałe pod kątem historii, którą masz do powiedzenia. Podejrzewam, że no trauma. A ile wtedy miałeś lat?
No w liceum byłam, więc takie no... Nie, ale no, traciłam wtedy przytomność, więc tak.
No tak, no, a z drugiej strony, no ale to wiadomo, no taka, no, taka dziewczyna właśnie 17 z nieugolnymi nogami, no to wiadomo, to szpital, no jak to? Kto to widział, żeby to...
No i co, tak... potem kolega przy kawie, ginekolog, co powie?
No właśnie, no właśnie, bo to się wszyscy znają. No. Ale bo tutaj Ola powiedziała na open micu w Poznaniu, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, Mateusz zapytał Olę, jak jej się podobał występ w Poznaniu, na którym Ola była, w sensie występ Mateusza, na którym...
Tak, bo warto powiedzieć, że to był pierwszy stand-up, na jakim byłam.
Jak ci się podobało, Ola? Opowiedz o swoich doświadczeniach z tego stand-upu.
No, pamiętam, że Mateusz podszedł do mnie na chwilę i że od razu powiedział, że on nie wie, co się będzie działo.
Nie, bo a propos open mic'ów, no jakby nie znaliśmy tych kolesi. No. Ja może zanim powiesz swoją opinię, no. Żeby było też jasne, nie? Jakby bardzo często na open mic'ach po prostu się testuje dużo rzeczy, nie? I bardzo często są rzeczy takie, które najpewniej wylecą też, nie? Ale też nie musisz tego wiedzieć, nie? Jak przychodzisz. No ale faktycznie czasami jak ktoś przychodzi na open mic'a, no to coś testuje i potencjalnie może to nie być dobre.
Okej, okay. Ja myślałam, że to bardziej jak zespół, który występuje przed zespołem.
Support.
Tak, że support, że masz taką szansę, żeby jakiś tam fame też zdobyć i...
No my dlatego też powiedzieliśmy, że open mic, nie? My nie mamy swojego stałego supportu, nie jesteśmy jeszcze tak duzi. Nie, ale jak na przykład, no bo ja supportuję na przykład
czasem. Czyli to był taki open mic przed waszym takim
tak,
normalnym
gigiem. Mateusza i skrzypka. A to nie mogłeś ty supportować skrzypkę?
Shade.
No generalnie jest ten problem, że jak się pierwszemu wchodzi, to zawsze jest trochę trudniej. Nie? Dlatego, że publika jest nierozgrzana.
Ale to chyba skrzypek zaczął, nie? Czy nie było tak, że przed open micami on zaczął suchary mówić?
Tak, on
więc
przed faktycznie,
żeby to już było trochę rozgrzanko, nie? Tam
tak, tak. No bo nie chcieliśmy
było...
też jakby pakować tych open micerów tak totalnie
więc
na...
Więc nie wiem, czy to jest obrona.
Ale to jest taka praktyka standardowa w świecie stand-upu, że się robi open mic na rozgrzewkę?
Nie jest to jakiś... Znaczy generalnie tak, w Polsce jakoś się tak utarło, że faktycznie się czasami kogoś wpuszcza na open mic'a, czasami jak to są duzi stand-uperzy, to po prostu wpuszczają jakiegoś kolegę znajomego, który chce coś sobie przepróbować i potem zazwyczaj wchodzi stały support tej osoby, która jest. Nie wiem, u Czarka rzadko widziałem, że był jeszcze jakiś open mic na przykład, ale no ja mu, jak robię support, no tylko ja wychodzę, więc jakby mam przygotowany swój program, jakby raczej nie testuję.
Też pewnie to jest fajne tak środowiskowo, w sensie, że masz okazję sobie zagrać swój materiał do już jakiejś tam publiki, nie? W sensie,
tak,
pamiętam jak się zaczynało z muzyką, no to był duży problem zawsze, że grasz do pustej sali, nie? W sensie, no i co? I w sensie, jak masz się nauczyć, nie wiem, reagowania na publiczność, czy coś, jak grasz przed pustą
jak
salą.
Jak publiczność nie przychodzi.
Tak.
A nie, no ja byłam bardzo otwarta i w sumie uznałam, że kurde, ale fajnie, że idę na Mateusza i Tomka i posłucham sobie tutaj lokalnie, prawda, poznańskich. W sumie na slamie też tak jest, na mistrzostwach są przedskoczkowie, którzy...
Naprawdę
tak,
skaczą?
No, i skaczą i czytają swój tekst. Nie, to akurat na Mistrzostwach Polski było tak, że jest w ogóle coś takiego funkcjonującego w slamerskim środowisku jak paszport slamerski. Bo każde większe
co
miasto...
Co to za uniwersum w ogóle?
Każde większe miasto... Dobra, ale to może zaraz powiem, tak. Może wróćmy do tego open mic'a, bo ja się czułam brudna.
No ale dobrze rozgrzali tą scenę, czy nie?
No, mi się wydawało, że nikt się ani razu nie zaśmiał, ale to ja...
Nie, no to
w sensie, no właśnie tak potem to obgadywałam z moją dziewczyną, no i ona powiedziała, że nie, no, że przesadę, że no, ktoś się tam śmiał, więc wydaje mi się, że ja po prostu się bardzo zamknęłam w sobie i że już nic do mnie nie docierało. No nie wiem, teraz trudno mi w ogóle przywołać, bo tak wyjdzie, że o, dobra, przyszła i narzeka na śmierdzieli z Poznania i w ogóle...
nie, no nie tak śmierdzieli. Nie pomyślał, nie chyba...
Coś, bo mi głupio, że nie mam przykładu, bo...
A teraz tysiące ludzi siedzą. Rzeczywiście, tak pomyślałem właśnie, że przyszła i śmierdzieli z Poznania po prostu.
No ja nie jestem stand-uperką, tak?
Ja generalnie stając w obronie chłopaków, to no jakby powiem, że no jakby od czegoś trzeba zacząć. Oni mają troszkę mniejsze doświadczenie i faktycznie no trzeba, że tak powiem, zjeść troszkę gówna.
Było o udawaniu geja. No Mateusz,
tak,
come on. Był
tak,
tekst
właśnie.
O tym, że ktoś pomyślał, że jestem gejem, a nie jestem.
Tak, ale właśnie, że ja tutaj stoję z Olą, że byłem też na paru open micach.
W sumie ja też tak mówię w swoim stand-upie, nie chcę nic mówić.
Co innego jest jakby powiedzieć żart, który nie siądzie, no bo jakby nikt nie ma raczej... przynajmniej tak mi się wydaje, ja nie mam przynajmniej do osób początkujących, raczej nigdy nie mam zarzutów, w sensie, że po prostu przez ich craft, przez to, co oni potrafią, przez ich umiejętności, to jest jakieś takie niedokończone, tylko że tutaj bardziej chyba była kwestia po prostu, że te osoby trans, nie? To się... No tak, w sensie... Ile tych płci jest teraz?
Nie chodzi mi właśnie o jakąś taką niezręczność żartu, no bo to chyba jest bardzo subiektywne. No nie wiem, ja mam jakiś tekst o katastrofie smoleńskiej, która jest sprzężona z moją pierwszą miesiączką i to czasem siada bardzo, a czasem w ogóle. I czasem jest mi smutno, bo no nie wiem, miałam moment, że po prostu cała sala się zaśmiewała, a byłam gdzieś, gdzie z jakiegoś powodu, mimo już wydawało mi się, że siądzie, no bo były jakieś takie edgy teksty, no to było takie, że Jezu, miesiączka, katastrofa smoleńska, w ogóle dziewczyno świętości jakieś miej w sercu. Bardziej wydawało mi się po prostu jakieś takie stereotypowe i no nie wiem, że mnie bolało trochę. W sensie takie było...
Ale ja bardzo polecam chodzić na open mic'i, bo to, no, Bóg rzuca kością i chuj wie, co się wylosuje, nie? W sensie nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Przeważnie to jest bardzo złe, ale czasami jest bardzo dobre.
Jest na przykład taki chłopak, on jest chyba z Zabrze, on ma 18 lat, on nas, faktycznie żeśmy go wzięli na support w tym, nie w Rybniku, tylko w Chorzowie. I nazywa się Janek i to jest niesamowite, on ma 18 lat i całkiem działa jego, że mu idzie i właśnie nie idzie w te takie stereotypy, jakby nie mówi jakichś strasznie krzywdzących rzeczy. I ostatnio też był właśnie na open micu i naprawdę, kurde, to jest ciekawe do oglądania, nie? Że jest tam jakiś potencjał, to się rozwija, to idzie w ciekawą stronę, ale właśnie nie tą drogą taką... nazwijmy to łatwych celów, nie? Że zakładam, że w głowie takiego open micera bardzo często jest pewnie taka figura tego amerykańskiego komika, który jest kontrowersyjny, mówi mocne rzeczy, celuje w mniejszości i oni mają poczucie, a dobra, no to, to ja też. Nie?
No, ja pamiętam, jak kiedyś nawet sobie, chyba opowiadałem chyba o tym w ogóle w odcinku, jak byłem właśnie na open micu, gdzie ty występowałeś, to było 10 osób, z czego 6 osób opowiadało jakąś historię z braniem narkotyków i to były takie opowieści na zasadzie 10 lat temu z kolegami waliliśmy wiadro i po prostu półgodzinny opis tego, jak się zjarali 10 lat temu, a chłop, pamiętam, miał bardzo ciekawą pracę, bo był lektorem na przykład i domyślam się, że mógł opowiedzieć inne, ciekawsze historie pewnie.
No tak, takie insiderskie w sumie są ciekawe, bo nie masz dostępu do nich na co dzień.
Dopiero potem, jak Aga Matango zaczęła ciągnąć za język z tą pracą jego, to się okazało, że on tam ma ciekawe historie, takie śmieszne bardzo i ten, a opowiadał jakąś taką licealną, studencką historię o tym, że się kiedyś zbakał z kolegami i się pożygał na końcu.
Śmieszne.
Ja dlatego tak podchodzę z dużą wyrozumiałością do tych ludzi. To jest trochę tak, jak na warsztatach z improwizacji bardzo często są osoby, które grają jakieś stereotypy, nie? I mam wrażenie, że to bardziej jest, nie dlatego, że ich to strasznie bawi i że to jest coś, czym chcą się zajmować i to pokazywać, tylko to jest jakaś nerwowość, że jakoś docelowo się idzie w najprostszy sposób w tym kierunku, to się pokazuje, ale to nie jest jakby docelowo to, co oni chcieliby pokazać, mam wrażenie, że jakby my jak uczymy tych ludzi, no to staramy się ich bardziej nacelować właśnie, nakierować właśnie na to, co się dzieje w ich życiu prywatnym. Czy na przykład jeśli grają stereotyp, że siedzą przed telewizorem, jedzą i kotleta i mówią, dokładka kobieto, tak? No, czy tak wygląda ich relacja, tak? No to oni zwyczajnie mówią, nie, tak nie wygląda, absolutnie nie.
Może też jest to bezpieczniejsze, nie? No bo jednak robienie sobie beki z wrzucania do wanny i golenia nóg jest jakieś takie odsłaniające. No, że to jest już wtedy bardzo o tobie.
Tak, tak. Bo nawet jeżeli na przykład nie jest to śmieszne, to jest przynajmniej ciekawe, nie? Że jest to jakiś kawałek ciebie, tak? I coś dajesz od siebie faktycznie. I dlatego na przykład my w improwizacji zachęcamy do tego, żeby raczej nie kierować się wyobrażeniem na temat danej sceny, tylko jakby własnym doświadczeniem, nie? Czyli jakim byłbyś na przykład lekarzem, jak grasz lekarza, nie? A nie na przykład jak sobie wyobrażasz, że normalnie wygląda lekarz, nie? Że wydaje mi się, że jakby ty w roli lekarza to jest ciekawe, nie? Czy byłeś profesjonalnym lekarzem, czy byłeś właśnie nieogarniętym lekarzem, nie? Bo każdy odpowie inaczej.
Ja się domyślam, jakim bym był lekarzem. No, chyba nieogarniętym jednak, tak mi się wydaje. Tak bym obstawiał, ale nie jestem pewien. Ale właśnie, a propos impro, bo super dużo osób ostatnio jakoś mi mówi, które spotykam, że ruszyły właśnie na impro, bo namawialiśmy w podcaście, żeby iść do impro. Okay. Więc bardzo spoko. I przeważnie to są osoby, które nie chcą z tym jakby robić nic, wiesz, że tam z komedią zawodowo czy coś, tylko w pracy na przykład im pomaga, bo mieli problem z wystąpieniami na jakiś tam, nawet daily, że tam łączyli się rano z szefem i z zespołem, mieli problem, że się wstydzili bardzo mówić cokolwiek, bo co jak no tak. źle coś powiedzą.
Slam chyba też tak działa, nie? Że no dodajecie tak. jakiś rodzaj pewności siebie. Jest ci na pewno łatwiej występować publicznie, zakładam.
Tak, ale to jednak co innego niż impro, bo bardzo mi pomaga, nawet jak jakoś szczególnie się nie przygotowuję do tego, to że mam ten tekst i no on jest też jakąś barierą między mną a publicznością, więc to jest takie moje safe space, że ja po prostu wiem, mam przećwiczone czytanie i wiem, znam dobrze ten tekst, a impro w ogóle wydaje mi się jakieś poza moją strefą komfortu.
Jeszcze, ale może coś się wydarzy, ale bo w Poznaniu, Mateusz, czy ty znasz jakieś, bo na przykład, bo właśnie, jak jesteśmy przy impro, bo parę osób się mnie pytało o jakieś nie w Warszawie miejsca. Czy ty jesteś w stanie tak na szybko polecić w tych głównych miastach? No wiadomo, we Wrocławiu improkracja, tak? I czy oni uczą w ogóle? Nie wiem.
Tak, tak, tak. We Wrocławiu jest Akademia Improwizacji, to tam się można zgłaszać, tam okay. są fajne warsztaty. W Krakowie jest szkoła ad hoc. Gdzie kursy prowadzą ludzie z grupy ad hoc. Jest chyba jeszcze jedno miejsce, ale niestety nie pamiętam, jak się nazywa. W Gdańsku jest kilka osób, które takie warsztaty prowadzi, w tym na przykład Gosia Różalska. W Poznaniu chyba coś jest.
Jest jakieś queerowe improwizacje. Ostatnio tak mi się wydaje, że ostatnio gdzieś mi przemknęło i nawet pomyślałam, że może bym poszła, ale akurat chodzę na kurs językowy w tym czasie i no cóż.
W Lublinie wiem, że jest tam jest grupa Impro Teatr Bezczelny, to oni chyba coś tam robią. Myślę teraz jeszcze, w Toruniu na pewno jest. Bydgoszczy myślę, że też powinno coś być.
Tam na Śląsku coś pamiętasz?
Na Śląsku tak, tam jest chyba Impro Śląsk to się chyba nazywa. Okay. Więc są ośrodki, nie? W których prowadzi się warsztaty. Z czego ja nie wszystkie, które wymieniłem, jakby jakoś dobrze znam. No z tych, które dobrze znam i na przykład wiem, że gwarantują jakby no wysoką jakość, to na pewno Wrocław Akademia Improwizacji z czystym sumieniem polecam. I szkoła ad hoc tak samo, 100%. Myślę, że zajebiste warsztaty. No chyba warsztaty z Gosią Różalską myślę, że też są bardzo fajne w Gdańsku. A tak, no to tak mówię, ale też jakby, no wiecie, nie przyszedłem do warsztatu, więc nie wiem, jak to wygląda.
No dobrze, przejdźmy może, bo wiemy już, czym jest...
Slam. To może o tym paszporcie slamerskim dodam, bo tak tylko zarzuciłam.
Czy to jest oficjalny dokument? Domyślam się, że nie, że to nie jest... Ale
drukujesz to sobie. I to jest...
A czy jest tam napisane Bóg, honor, ojczyzna?
Nie, ale powinno być, no właśnie. Tak sądzę. Jest to taki dokument, który przygotowujesz, jeśli zależy ci na wystąpieniu w Mistrzostwach Polski, bo od 2 lat, czy od zeszłego? Nie, od zeszłego roku, w tych mistrzostwach, co teraz były, dotychczas osoby, które chciały wziąć udział w mistrzostwach, musiały wygrać eliminację 3 w swoich miastach. Czyli ja wygrałam w Poznaniu 3 eliminacje i dlatego reprezentowałam Poznań. I we wszystkich większych miastach, gdzie organizują slamy, no te osoby, które zostały wyłonione podczas eliminacji, są osobą reprezentującą to miasto, ale no są też slamowi podróżnicy, którzy jeździli po różnych miastach, próbując po prostu zdobyć tę możliwość, próbując wygrać. Jak się nie udało w Poznaniu, to lecimy do Warszawy, do Wrocławia. I no Magda Walusiak, która jest teraz była z tego paszportu slamerskiego i w ogóle to chyba był nawet jej pomysł, postanowiła, że trzeba też jakoś dać szansę osobom, które dużo slamują, są rozpoznawalne w ogóle nie tylko w swoim mieście, ale też ogólnopolsce, nawet jeśli się nie udaje im jakoś wygrywać za każdym razem. I wprowadziła, że osoba, która będzie miała najwięcej punktów, czyli będzie miała, bo tam inaczej jest punktowane w zależności, czy będziesz w finale, czy w półfinale, czy w ogóle, czy wygrasz. Osoba, która będzie miała dużo, najwięcej slamów i najwięcej punktów zdobędzie, to będzie miała miejsce z paszportu slamerskiego, czyli taka dzika karta slamowa. Więc można też w ten sposób, ale no dla mnie jest to niesamowite, że już po prostu tak się to rozrasta.
Ligi będą zaraz no tak, spadać, awansować.
Można sobie obstawiać jak wyścigi koni,
tak,
myślę.
Nie możesz tutaj z nami dzisiaj grać, bo jesteś z niższej ligi, więc jedź tam sobie gdzieś indziej, bo my tutaj teraz jesteśmy z ekstraklasy. No, ale jest jakaś drama.
Tak, ja sobie przygotowałam tutaj posilę się notatkami, bo to jest akurat dość, no może nie aż tak świeże, ale taka sprzed... miesiąc, no tak, nie wiem, 3 miesiące temu to się działo, coś takiego.
I teraz trafia do głównych mediów, proszę bardzo.
Tak, bo mi się mi wszędzie na feedzie o tym miałam tylko.
Ja chyba nie. Chociaż chyba ci wysyła, nie wiem, czy to jest ta sprawa, ale może, dobra, nie będziesz przerwał.
Dobra, dramę tu sobie zapisałam.
Folder dramy. Folder famy, strzeżcie się przeciwnicy, bo folder dramy został otwarty.
Dobrze. No tak. Więc tu była drama o terminologię, bo okazało się, że nagle ktoś przed mistrzostwami zorganizował wydarzenie takie jak drugi poznański slam poetycki. I to było dość dziwne, ponieważ slam w Poznaniu odbywa się od wielu, wielu lat. U nas są mistrzostwa, więc to była dość myląca nazwa. No i przeważnie przez slamy w Poznaniu są organizowane przez Fundację Kultura Akcje, no ale no, one nie mają monopolu na to. Odbywają się też inne slamy, ale jednak nazwanie slamu drugim poznańskim slamem no mogło powodować jednak pewne tutaj... no nie był to drugi slam. Więc kilka osób
to
zaczęło...
A może to był drugi, że ten jest ten pierwszy... organizacja, a my jesteśmy tym drugim.
No, nie wynikało to z opisu.
Czyli powinni byli inaczej nazwać wydarzenie na przykład, żeby
tak, myślę, że tak. No i tam grzecznie kilka osób zwróciło, że hej, może właśnie trochę byście nazwę zmienili, bo w sumie no to wprowadza ludzi w błąd. No to trochę tak jakby nagle teraz w Warszawie zrobić pierwszy warszawski stand-up. I no może niekoniecznie. I znamienna była bardzo odpowiedź osób, bo to w ogóle była jakaś grupa ziomeczków, którzy zorganizowali sobie wydarzenie, no nie było nawet jakoś, nie wzbudziło aż takiego zainteresowania. I odpisali, to zapamiętałam, wyjmijcie koła z dupy. A później się okazało, że w zasadzie to, mimo iż nazwali to slamem, to nawet nie jest slam, bo w ogóle nie miało tych zasad. Okazało się, że można tam czytać jakiekolwiek teksty, więc możesz sobie przyjść z Różewiczem i jechać po prostu.
No kurwa mać.
Tak, więc ja pomyślałam, że kurde, no to tym bardziej jest jakieś takie... No ja sobie jak próbowałam to przełożyć, jak wam to opowiedzieć, to wyobraziłam sobie, że ktoś mówi, że oto będzie impro, na przykład dziś właśnie to, co będzie w klubie komediowym i ktoś wyjeżdża ze stand-upem.
No to bym się wkurwił.
No to właśnie trochę nie za bardzo, bo... Oczekujesz jednak po tej nazwie slam, że to będą teksty osób.
Tak. A wiem, dlaczego ciebie to denerwuje, bo my na przykład przez długi czas musieliśmy najpierw w ogóle w tej początkowej fazie impro tłumaczyć ci, że to nie jest kabaret, a no potem tak. Jak się pojawił stand-up, to że to nie jest stand-up, nie? I to było mega denerwujące, no bo to są zupełnie inne rzeczy. A do tej pory się zdarza, że ktoś mówi, no i właśnie ten stand-up impro to jest prawie to samo i on takie, no kurwa, no nie jest.
No ze slamem jest tak, że to wieczorek poetycki. No, aha. A no to też nie bardzo. No to nie jest jednej osoby, to nie jest właśnie, no i tu jest też rywalizacja, to nie jest takie, open mic'i są, gdzie po prostu sobie czyta się swoje teksty i tak dalej. No a slam jednak zakłada tę konkurencyjność i no przeważnie jest nagroda też dla dwóch osób, które tam dojdą do finału, więc...
Co to są za nagrody przeważnie?
To jest jakaś stuwa, nie wiem.
Tomik ja dostałam raz Różewicza.
Tak, o Boże, raz dostałam Mondokanę, co było bardzo zabawne, Jerzego to Jarniewicza, Tomik.
A, Tomik, no.
Tak, a Jerzy Jarniewicz znany jest w środowisku slamerskim z tego, że w sumie jebie po slamie, więc ja od razu zaczęłam się śmiać bardzo i zaczęłam do tych osób, które zorganizowały slam mówić, że kurde, ale śmieszne, ale zrobiliście, że po prostu beka. One miały takie, że w ogóle o co mi chodzi. No i ja jechałam w to, że no kurde, no ale po prostu zabawne, nie pomyślałabym, żeby dać po prostu przeciwnika slamu Tomik, ale one o tym nie wiedziały. I ja się czułam głupio, oni się czuli głupio, wszyscy się czuliśmy głupio, Jerzy się czuł głupio. I tak.
Ale faktycznie tak trzeźwo myśląc, to jest genialny prezent, jakby no był dany świadomy.
No ja jak jesteśmy przy książkach przeciwników dziwnych, muszę odszczekać to, co mówiłem tydzień temu. Ja ci, Ola, nie mówiłem, ale my to wypuścimy dopiero za 2 tygodnie, bo mamy już jeden nagrany. Mhm. I ja, nie wiem czy pamiętasz, mówiłem tydzień temu, że książka Palikota na 100% się nie wydarzy.
O kurde.
Dużo się zmieniło przez ten czas, bo nagrywaliśmy go jakiś czas temu już. Pan Janusz, wy tego słuchacie już, bo oj, ta książka może już jest nawet w księgarniach. Pan Janusz rzucił nagranie z drukarni. Jak ta książka się drukuje i normalnie są zdjęcia.
No dobra, ale widziałeś...
Ale czy jest pewność, że to jest ta książka?
No są, jest okładka.
No ale czekaj, widziałeś nagrania z AI nowe? Jakie teraz zajebiste
no
są?
No wiem, właśnie. Jeszcze no cały czas z Maćkiem Marudą...
Szymon, nie trać nadziei.
No właśnie, że dopóki nie mamy jej w ręce, to jakby nie wierzymy w to, ale...
Ale zobacz, to jest ta polska zawiść Szymona po prostu. On by chciał, żeby polskiemu przedsiębiorcy się nie udało.
Tak. No on utrzymuje, że 19 lutego ta książka trafi do ludzi.
Jest
więc
19 lutego, zaraz.
Jest czyli naprawdę zaraz.
To lada dzień.
Tak, więc jak wy już to oglądacie...
Co więcej, już jest.
Tak, to już jest, bo wy jesteście już w przyszłości, więc wy to wiecie. No i też sobie tak myślę, to może my też kupimy z 50 książek i po prostu będziemy dawać, jak ktoś z nas będzie przychodził, to jako taki suwenir po prostu, żeby miał, nie? Czemu nie? Dobra, przejdźmy do dramy, bo też mnie zastanawia, ci ludzie, którzy to zorganizowali, to byli jacyś ludzie z waszego środowiska, czy to były jakieś w ogóle takie...
No właśnie nie... I od razu wtedy drama właśnie rozpoczęła się w chwili, gdy zamiast, no nie wiem, chyba liczyli... No ja w ogóle się w to nie angażowałam, po prostu czytałam i byłam koneserką tej dramy, bo już widziałam, że dużo osób się odpaliło. Ale w chwili, gdy padło pierwsze wyjmij koła z dupy, to skończyły się zasady. Więc to już było napuszczenie na siebie wszystkich i ostatecznie, no... Prawda, moja drużyna zwyciężyła, bo zmienili na skam poetycki. To uważam, że jest zabawne. Bo ani to nie jest slam, ani drugi, więc drugi skam poetycki jest śmieszny. Ale w ogóle ta drama co jakiś czas wraca, bo ostatnio na przykład był slam filmowy, który okazało się, że jest po prostu... W sensie, mam wrażenie, że jakieś Januszeksy biznesu próbują jechać trochę na tym, że slam stał się popularny dzięki... Popularny, w sensie no popularny.
Moja mama tego słucha i ma takie, Jezu, tam pewnie tysiące ludzi przychodzą na te slamy i...
Na mistrzostwach było 300 miejsc, wszystkie się wyprzedały, ludzie stali przed salą. No dobra, jest to niszowe miejsc. Gówno, ale stało się dużo bardziej popularne niż było przynajmniej. I niektórzy próbują jechać na tej... mini popularności i nazwali właśnie miejsce, gdzie ludzie przychodzą i czytają pomysły na swój scenariusz filmowy, który był już wcześniej zgłoszony i tak dalej, slamem. Co ani nie spełniało czasowych, ani nie było tam żadnej rywalizacji. Po prostu możesz przyjść sobie i ludzie ci powiedzą, spoko film by z tego był. Albo nie. I to było nazwane slamem just po prostu.
Ale to czytasz co, jedną scenę, czy czytasz...
No nie, tam nawet nie było ograniczeń, nie wiem. W zasadzie może można było przeczytać, no bo też... Nie zastanawiałam się nad tym, ale dużo osób było też takich po prostu wkurwionych, że no aha, w takim razie jakakolwiek, wszystko może być nazwane slamem. No.
Jak ktoś coś czyta.
Ale w ogóle, słuchaj, ale,
slam baiting.
Teraz, ale w ogóle się teraz wkurwisz, jak coś ci powiem. Ja słucham muzyki, która nazywa się slam. A kojarzysz, jaki to jest gatunek, jak to w ogóle brzmi?
W sensie, że po prostu wiersze są czytane. Nie.
Okay. To po prostu darcie mordy. Takie, bo to jest death metal, tylko powiedzmy okay. taki podgatunek, który jest bardziej, powiedzmy, no w sensie dość prymitywny ogólnie w takim wydźwięku, że jest dużo wokalu, którego nie jesteś w stanie zrozumieć, bo on jest po prostu celowo taki i prostych blast beatów po prostu na tym, na perkusji. I pamiętam, że jak komuś kiedyś mówiłem, że słucham slamu, to tak właśnie... Że tego nie patrzy w zasadzie. No właśnie, że to jakby co to znaczy, nie?
Teraz powinnam cię odbić, że ja słucham metalu o nazwie impro.
O kurwa!
I jest to płakanie!
Ja sobie teraz przypomniałem, że nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że Ola już się kiedyś pojawiała u nas w odcinku w jednym przeglądzie gówna. Ja tak. Przyniosłem od Oli, nie wiem czy pamiętasz, pan Pupkiewicz, który pisał maile do... Już przestał
on chyba sobie. Nie przestał. Ja po prostu uznałam, że po prostu mi się robi głupio, bo tyle osób mi pisze zablokuj typa, a ja nie blokuję.
Takie bo niezdrowe to.
Tak, że uznałam, że... No bo ostatnio była duża... Imbaken odpowiedział, że z atrapą broni pójdzie na policję, konkretną podał w Krakowie. No i ja się w sumie wtedy tak trochę zestresowałam i zadzwoniłam na tą policję, żeby to zgłosić, a oni, Pupkiewicz, a znane to jest, spoko, że mają z nim tam problemy. I od tego czasu, jak właśnie to tam też opublikowałam na swoim story, to uznałam, że to już jest taka toksyczna relacja, że ja cały czas to czytam i tak dalej.
Nie,
ale piszę. No.
Bo też niestety z Pupkiewiczem był ten problem, że najpierw to chyba się wydawało, że on pisze tylko do ciebie.
Tak,
nie?
No bo w ogóle pisał, że Olu, zapraszam cię na wyjazd w góry. Olu, kocham cię, to był pierwszy mail, jaki dostałam. Olu, kocham cię. Co myślałam, że kurde, no, ktoś czyta moje artykuły, miło.
A w góry zaprosił cię potem, jak ci wyznał miłość?
Tak.
Okej. Okay. Kurde, ciekawa taktyka, podoba mi się.
All in po prostu stwierdził, no właśnie, ale że, no też by mi się wydawało, że po prostu ktoś lubi moje artykuły, jakąś paraspołeczną relację po prostu czuje ze mną i trochę się w tym zatracił, ale potem się okazało, że on pisze tak do różnych kobiet.
Tak, tak. W sumie nie tylko kobiet. On czasem załącza też biuro pisowskie, biuro Konfederacji. Pisze też do tej komendy krakowskiej, do której ja go zgłaszałam. Więc ogółem są stałe osoby, które są w tym newsletterze Pupkiewicza, w tym ja, ktoś, kto ma nick Biedronka, ktoś, w sensie, właśnie to mnie też trochę zastanawia, bo tam są...
Może to jest sklep Biedronka.
Tak, a może. W sensie, że tam wygląda to jakby totalnie wpisał randomowe maile. Jest typu marta@gmail.com. A mój jest moim pracowym mailem, to nawet nie jest mój prywatny, tylko no to jest konkretny, który musiał znaleźć. No raczej nie wpisał sobie aż dziennik od tak, jako tę domenę. Więc to mnie zastanawia.
Jest mail tam marta@gmail.com, tak?
No coś, nie wiem, czy to imię, ale jest na pewno Biedronka. Coś z Martą też, ale no w sensie, że to są takie, brzmi jakby ktoś wpisał, no też Sylwia 1.
Słowa.
A trochę z innej mańki, ale też jakby dalej jakby w tym rejonie, bo ja cię chciałem wypytać trochę o poezję ogólnie. Bo rozumiem, że jesteś w miarę na bieżąco z polską poezją, jakby trochę się interesujesz, tak?
No tak.
Co tam się ostatnio dzieje w świecie poetyckim w Polsce?
W sumie nic ciekawego. Ostatnio, no właśnie tak, jak Szymon mi mówił, że no, że możemy sobie pogadać o literackich dramach, to w ogóle się tak napaliłam, myślałam, że o, ale opowiem, taka drama, tu budu, a potem sobie myślałam, kurde, to nawet nie jest drama, to jest taka jakaś mała przepychanka między jedną osobą, której nikt nie zna, a drugą osobą, która ma 20 followersów na Instagramie i...
Kurczę, ale to brzmi bardzo atrakcyjnie. Opowiedz tak. Chociaż jedną. Jakby o co na przykład była drama właśnie w świecie literackim?
To musiałabym się zastanowić, bo teraz tak na szybko nic mi nie przychodzi do głowy. No ale no cały czas też jest drama między slamem a poezją, no bo te środowiska no czasem się przenikają, tak jak w moim przypadku, że ja piszę w sensie i występuję na slamach. No i właśnie no nawet ja rozróżniam, inne mam teksty, które wchodzą, które publikuję gdzieś w internecie, które no wchodzą w skład tomiku, który na Bierezinie prezentowałam, a inne mam rzeczy, które czytam na slamie. No to też trochę wynika z formy, no bo jednak 3 minuty to muszę opakować jakoś swój występ i no to bardziej jest taka wtedy opowieść i jest to bardziej jakieś takie perfo. No a wiersze, które mam w tomikach i na stronach, no to są raczej takie krótsze rzeczy, które na slamie nie do końca by siadły. No i właśnie to, że bardzo różnią się teksty, które są wydawane, no to jest właśnie duża drama, że na przykład slamerów nie za bardzo chcą wydawać, bo uważają, że to jest jak drukowanie internetu. I może coś w tym jest, w sensie, no bo...
Nie, no tak, jeżeli faktycznie jakby jest to opakowane w jakiś rodzaj performance, no to może ma to
no bo
sens,
to nie za bardzo pewnie nie tak samo działa. No akurat w moim przypadku ja chyba nie jestem zbyt ekspresyjną osobą, więc ewentualnie trochę moduluję głos podczas występu. Ale no są osoby, na przykład zeszłoroczny mistrz Polski, ASD, który po prostu robi totalne show, że on po prostu udaje nagle...
To jest jego pseudonim ASD?
Tak.
ASD nie był na Fami kiedyś?
ASD, nie wiem. ASD? A to jest rozwinięcie jakieś z tego skutu? Czy to
nie.
Jest
jak w sensie, że on udaje szatana, starą babę, no i... W sensie, że ma od razu jakieś takie scenki w tym i gdyby to po prostu wydrukować jako tekst...
Kabaret.
No, w sensie, to chyba by tak nie działało. Na pewno by nie działało.
Okay.
Więc jest to...
A ASD długo działa w
Tak,
sumie?
Bardzo długo, no.
To chyba widziałem go kiedyś.
To Paweł jest taki...
Ja pamiętam właśnie, że ksywę. To jest taki chłopak, bo ktoś mi o nim opowiadał właśnie na Fami, że on normalnie na budowie pracował, że on jakby nie zajmował się w ogóle... I że odkrył sobie taką po prostu rzecz, że właśnie jest dobry w tym, nie?
No on jest szalony naprawdę. I tak, on akurat mówi z pamięci te rzeczy, co no... Nie wiem, dla mnie to jest zawsze takie dziwne, bo nie chciałabym się swojego tekstu na 3 minuty uczyć na pamięć. W sensie zawsze wydawało mi się to jakieś takie... No i po co to?
Ja wam powiem a propos uczenia na pamięć, bo ostatnio trochę więcej chodzimy po premierach jakichś różnych i nagrywamy sobie rolki z różnymi tam ludźmi. No i ostatnio nagrałem kilka z bestsellerów Empiku z Makłowiczem i tam też z Migiuszem Mrozem. No i ogólnie patrzę sobie w telefon i zadaję te pytania, nie? No jakby moja pamięć nie istnieje, nie? W zasadzie.
I też to stresowa sytuacja trochę,
no
nie?
No tak, stresowa. Drugie, że jakby ta osoba jest ważniejsza, nie? Niż ja. I już kiedyś o tym mówiłem, ale różnice w komentarzach między TikTokiem, Instagramem a Facebookiem to jest, mam wrażenie, coraz większa przepaść, bo na przykład mój taki mikrowywiad minutowy właśnie z tym Mrozem, gdzie mu zadaję jakieś tam szybkie pytania, na Instagramie, na TikToku spoko, nie? W sensie okej, ten, na Facebooku same komentarze typu zmięcie dziennikarza.
Oj tak, Szymon wysyłał screeny po prostu tej
odchłani. I takie w ogóle jakieś wielkie po prostu wpisy, które są, że ktoś naprawdę musiał poświęcić dużo czasu, żeby to napisać.
Mnie rozbawiło, jak był wywiad Zosi z kimś i ktoś napisał, co to za baby.
Rolka, że Zosia rozmawia z Natalią Przybysz i ktoś dał komentarz, jakaś pani Teresa, co to za baby.
No i proste, no.
Tak,
no to ja też zwróciłem na to uwagę, że na Facebooku jest najwięcej hejtu i najdziwniejsze są komentarze.
Tak.
Bo ja mam wrażenie, że jak na przykład stary człowiek ogląda Facebooka i mu to wyskoczy, to ma takie, co to jest?
Kto to mi tu
halo, ale przepraszam, weź mi to usuń.
Tak, ale ja ostatnio miałam real life experience, bo jechałam sobie w Poznaniu tramwajem i przede mną siedział jakiś starszy pan. No i no, tak trochę byłam ciekawa, bo jakieś takie memiarskie rzeczy miał na feedzie, więc trochę zerkałam i w pewnym momencie zobaczył jakiegoś demotywatora. I w ogóle jakiś taki był od razu taki wzburzony. Od razu widziałam, że klika w sekcję komentarzy i nie wiedziałam niestety, co pisze, ale właśnie to była taka jakby to była bezwarunkowa reakcja, że o kur, ale się zdenerwowałem.
I na demotywatorach napisał komentarz?
W sensie, że był demotywator zesklinowany i wrzucony gdzieś.
Na Instagram albo na rolkę gdzieś.
Tak, i od razu był, to było na Facebooku właśnie. Więc myślę, że na Instagramie to by nie miało miejsca.
Kurde, no
w ogóle zastanawiam się, jak długo demotywatory nie były cringe'owe.
Nie były cringe'owe?
No bo był chyba taki moment, kiedy pojawiły się demotywatory i ludzie mieli takie, o, to jest śmieszne. To jest w ogóle super, nie? Bo w tym momencie demotywatory i w ogóle...
Oho, cały... Magda sięgnęła po mikrofon.
Nigdy nie było takiego czasu.
W ogóle demotywatory jakby zatraciły też nawet, bo one były przeciwieństwem motywatorów, tak?
Tak, że tam miały być a potem się stały motywatorami.
No to było takie fajne. Dla mnie to było, kurde, takie ironiczne i w ogóle.
A teraz są bardzo często demotywatory, na których są motywacje na przykład.
Ja przyznam wam, że stworzyłam demotywator jeden. I był na głównej, ale nie pamiętam już niestety.
Ja też jakiś jeden zrobiłem, co był na głównej, ale też nie pamiętam.
Pamiętam, że też była taka strona komiksy przez 2X w środku.
Tak.
I też zrobiłam swój i no, myślę, że czułam się tak, jak niektórzy się czują, kiedy ich coś trafi na Make Life Harder. Mhm. Że wtedy, gdy mój komiks, który był bardzo zły i był z tymi templatkami różnymi, tymi, nie wiem, jest jakaś taka dafuk i tak odgina głowę i wszystkie te cringe'owe rzeczy, to tam dużo tego bardzo napchałam i byłam z siebie dumna.
To były czasy, co? No Magda, co
chcesz powiedzieć?
Nie, chciałam powiedzieć, że ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji, gdzie osoba w typie stary dziad
znane.
Typ osoby, no.
Wygłaszała opinię, jakoby poszedł ten pan w suwałkach do kościoła i bardzo jest szczęśliwy, że w suwałkach, może to jest takie absurdalne, że w suwałkach osoby przyjmujące komunię przyjmują komunię wprost z ręki księdza do ust. Bo, uwaga, w Warszawie jest takie lewactwo, że przyjmują na rękę. Tak. Więc stwierdziłam, że muszę uaktualnić jakby swoją lewacką agendę, żeby działać na rzecz przyjmowania komunii na rękę. Ale... Nie wiem, czy myśleliście o tym kiedykolwiek.
Ale kurde.
Słuchajcie, bo jakby to jest tak, że Kościół się czasami zastanawia nad tymi rzeczami, które są ważne w Kościele.
No.
Ale może inaczej, wierni. Wierni się zastanawiają nad tymi rzeczami, jakby, które są ważne i nie. I jest, wiecie, jest... No jest na przykład jakiś, jest jeden taki problem bardzo ważny w polskim kościele, ale on nigdy nie zaprząta ludziom głowy, tylko właśnie takie gówno ludziom zaprząta głowę.
Ale powiem ci coś, bo jakby ta wypowiedź miała swoją kontynuację, bo ja oczywiście się bardzo zaciekawiłam, dlaczego to jest lewackie i w ogóle o co chodzi. No i podobnoż być może osoby, które jakby są w katolickiej wierze, może wiedzą więcej na ten temat, ale podobnoż jest jakiś tam taki dogmat a propos transmutacji tegoż opłatka, że on się przemienia w ciało Chrystusa. I dlatego nie wolno go brać na rękę.
Ale że się blokuje wtedy coś w nim i
no właśnie,
już
nie
może?
To jest ciekawe, że jakby bezpośrednio od kapłana musisz go przyjąć do swojego organizmu, bo nie wiem właśnie co.
Mhm. No to tak, no, jak się bierze na rękę, to jeszcze można samemu się tam pomodlić i tam sobie go... No ale wtedy, jak tak filozoficznie na to spojrzymy, no to wtedy kapłan traci tą moc. Wiecie, no, o co chodzi, że jak wezmę na rękę, no to wtedy ja się staję częścią procesu.
I trochę byś jakbyś go opluł.
Trochę tak, a tak jakby...
No nie jesteś godzien może
odcinam
ciało Chrystusa.
Odcinam tego ziomka, który ma bezpośredni kontakt i się staje też pośrednikiem na równi z nim, więc...
W ogóle w początkach chrześcijaństwa był to duży problem a propos tego, że oni spożywają ciało Chrystusa, ponieważ chrześcijanie byli uznawani no po prostu za jakichś wariatów, tak? Kiedy mówili o tym, że spożywają ciało Chrystusa, więc byli uważani za ludobójców, wampirów.
Kanibali.
Ach, życie.
Życie, ale ładnie skręciliśmy. W ogóle nie wiem, czemu o tym pomyślałam. ADHD.
Bo o starych dziadach chyba była rozmowa, nie?
Tak.
Nie, o demotywatorach. Okej.
Okay.
A propos chłopów w średnim wieku, mi ostatnio jakoś, nie wiem, bo jestem na takim... na takiej grupie Towarzystwo Foliowej Czapeczki. Mhm. I tam wrzucają bardzo często fajne rzeczy i to jest... moje wyjście poza bańkę bardzo. No i właśnie jest dużo fanpage'y, gdzie są wrzucane, jak chłop w średnim wieku opowiada coś i zawsze mówi takim, to są różni mężczyźni, i opowiadają takim spokojnym głosem, że wszyscy dentyści są przekupieni przez koncerny i fluor, który jest dodawany do pasty, jest po to, żeby rządzić naszymi umysłami.
A to widzę, że ewoluowało, bo ja słyszałem teorię, że...
I do wody też jest dorzucane.
Bo ja słyszałem, że fluor jest jakimś tam produktem ubocznym i nie mają co z nim zrobić, więc dają go do past, żeby go rozprowadzić.
Okay. To nie mam teorii na temat fluoru.
I jeszcze jest to sprzężone z Wi-Fi, że Wi-Fi, fale Wi-Fi poruszają fluor w naszym organizmie i jakby, wiecie, gotuje nam... No, że łatwiej nami rządzić, nie? Łatwiej nam wciskać różne głupoty. I ten filmik, o którym mówię, no to jakiś tam, no chłop, wiecie, no Polak jakiś, taki czarodziej, i opowiadał bardzo spokojnie, takim tonem, jak on, wiecie, zna życie, on wszystko wie, on coś tam i coś tam. I miał z 30 tysięcy polubień, z 10 tysięcy komentarzy, no i wszystkie właśnie takie było, tak, musimy się po prostu rebel, że musimy
powstać. Nie myjmy zębów.
I... Myślę, że powinieneś zrobić eksperyment i wymyślić też jakąś taką teorię, wrzucić tam, też w ogóle opowiedzieć to bardzo takim spokojnym głosem.
To
i to będzie i content jako na Aż Dziennik śmieszny i może tam zażre.
Myśmy kiedyś coś takiego mieli taki pomysł na naszą teorię spiskową.
A tak, rzeczywiście, no, właśnie. A powstał chyba, czy nie?
Coś chyba, były tam różne próby na samcu Beka. Ja nie wiem, czy w końcu wybraliśmy, czy nie.
Chyba nie. No, ale no Patryk, który kiedyś u nas był, to jest bardzo wkręcony w te właśnie wszystkie takie historie i niedługo może znowu będzie, bo kończą film pewien tam przygotować, projekt, o którym wtedy mówił, już teraz już naprawdę jest ku końcowi i jest też właśnie o takim jednym gagatku bardzo ważnym.
Ale wracając, nie odpowiedziałeś na moje pytanie, czyli jak tam z polską poezją obecnie, co tam ciekawego się dzieje? Kto jest gorący teraz?
Okay.
Co
bardziej hot?
Co czytać, czego nie czytać?
No, jeśli chodzi o taką chłopacką rzecz, to ostatnio Smutny Tuńczyk, który swoją drogą w 2020 był mistrzem Polski w slamie, wydał Mój stary parasol, tomik, który jest właśnie o...
Jest też taki zespół Smutny Tuńczyk, to jest ten sam człowiek?
Tak.
Okej. Okay.
No to jest Wojtek Kobus, on występował gdzieś tam w Łodzi chyba w zeszłym roku, na Great September.
Tak.
No to właśnie jest Wojtek. To też jest takie, nie wiem, czy to jest hot, w sensie to, jak to się przekłada na faktyczną sprzedaż w ogóle tomików poezji.
10 albo 20 to jest.
Tak, no właśnie, więc trudno.
A kto jest najbardziej cringe'owy? Jak się tak rozmawia z kolegami, koleżankami, którzy zajmują się poezją, to gdzie się sięga, żeby jakby pokazać, to jest cringe, proszę bardzo.
No wiesz, są osoby, które same sobie wydają wciąż tomiki, jakieś rymowane rzeczy.
A ja mówię, bo ja bardziej myślę o takich popularnych poetach, poetkach, że na przykład
Świetlicki jest dziadem, myślę, że Świetlicki jest cringe'owy. Nie wiem, czy tu się lubi Świetlickiego.
Nie wiem, Magda?
Kocha się miłością. Nie.
No. Więc myślę, że to dość oczywista odpowiedź, że no już takie starodziadowe rzeczy, no nie wiem, takie, którymi ja na przykład byłam zachwycona w liceum, chodząc w czarnym golfie, typu Wojaczek i takie rzeczy, no to...
No, że chyba, bo też, kurczę, jakieś wideo sobie ostatnio o tym oglądałem, że jakiś teraz jest ten, i w kinie jest to samo, że... wiem! W ostatnim odcinku podcasteksu Sylwia Hutnik opowiadała, jak to, jak wychodziło Nigdy w życiu 20 lat temu. I był pierwszy taki jakiś, że to Nigdy w życiu było pierwszym takim, wiecie, starej fali feminizmu, przebiciem się odpowiedzią na to, że Pilch wtedy był jednym z popularniejszych artystów, pisarzy. Chyba dostał wtedy
Nika
albo Paszport Polityki. A znowu drugą nagrodę, czyli powiedzmy tam Pilch dostał Paszport Polityki, a Nikę dostał jakiś chłop, który był taki bardzo właśnie egzaltowany na sobie i taki, wiecie, takie chłopackie problemy, ale że no świat jest zły, ale ja właśnie chodzę w czarnym golfie, palić papierosa i we mnie się przeżywa cały świat i wszystko, i że to Nigdy w życiu było takim otwarciem okna trochę na coś innego, nie? W sensie, że kobiety nie muszą być jak u Pilcha no nie boję się tego słowa, kurwami po prostu i po prostu osobami, które tylko femme fatale niszczą życie, albo właśnie nie muszą być tylko mamusiami, które przytulają do serduszka i mówią, że wszystko będzie w porządku. No i właśnie też ja na przykład mam takie, nie znam Świetlickiego jakoś super dużo, no ale właśnie mam coś takiego, że to jest właśnie takie knajpiano-chłopackie, takie właśnie palimy papieroski.
No tak, no bo jest cały czas ten taki mit egzystencjalisty, który pisze o swoje, o tym, no właśnie taki Bukowski też, który no cały czas gdzieś się przewija przecież, że no on jest tutaj bad boyem, tak. Łobuz kocha najbardziej, kurwa, kurwa, odważne wiersze. Myślę, że to też jest jakieś takie bunt, bo wcześniej mieliśmy piękne nic dwa razy Szymborskiej, a tu nagle wjeżdża chłop i rozwala niby scenę poetycką. No to na slamie też cały czas się pojawiają jakieś takie chłopackie egotopy, które wjeżdżają i opowiadają jak bakali, tak jak na open micu, 10 lat temu w akademiku. No, jest na przykład taki podcast Poetycki Rewers i tam dziewczyny Kasia i Asia zapraszają osoby, które albo coś będą wydawały, albo już wydały i bardziej o takich nowych głosach w poezji i no to jest ciekawe. Tam można jakieś czy hot nazwiska? Nie wiem, bo nikt prawie ich nie czyta, ale no, ale co do tego, co się czyta, to nie wiem, czy słyszeliście, ale to też co do dramy, jakiej przygotowałam. Ostatnio odbyło się wyrzucenie z kanonu z Hukiem, jeśli chodzi o poezję, ponieważ Wenzel został wyrzucony z kanonu tekstów po prostu, które były omawiane w szkołach.
Okej.
I
dobra, ja zapytam, kim jest Wenzel? Ja nie będę się wstydził, ja nie jestem za mądry.
No co, no felietonista, bardziej taki prawicowy. No ja tu przygotowałam jeden fragment wierszu, żeby wam przedstawić na przykład, jakie teksty piszę. Widok na parafię przez biały krzyż okna. Spójrz, jak się rozjaśnia potężny krajobraz. I z pochyłym niebem wiążą go powrozy drzew. Minęła zima, w trawie się położył sznur wędrownych kości. Pamiątka z matarni.
Wspaniałe.
No,
wielka poezja.
Czy jest to coś, z czym się utożsamiamy? Być może, bo w kolejnym wersie jest zbliża się do dzwonów ministrant ofiarny. Ale może nie będę tego czytać, bo już się robi kinki.
A to ja widziałem, to ja chyba widziałem, że on na Twitterze sam stanął w swojej obronie chyba.
Tak,
nie?
Tak. No i bardzo mnie uznałam, ciekawe, jakie będą reakcje. No jak myślicie, jak to się odezwał w...
A poczekaj, a czemu został wyrzucony?
No bo jest nowa ministra, no już porządek.
Dobra, jasne.
Po PiS-ie.
Wiesz, co, w Pustyni w Puszczy też chyba wyleciało, nie? Czy tam chcą wyrzucić coś, stara
nie
ramotka. Kto stanął w jego obronie, tak?
Tak. Dobra. Kto czuł potrzebę? Nie.
Warzecha.
No dobrze.
Andrzej z Roman.
Myślę, że mógłby. Myślę, że...
Jakub Żulczyk.
O, to też prawdopodobne. Ale oczywiście creme de la creme wśród komentarzy to mój ulubiony, Krystyna Pawłowicz.
Cudownie.
No była też, prawda, Barbara Nowak i tak dalej, no ale to klasyk, więc zeskrinowałam komentarz Krystyny Pawłowicz, która oburzona wyrzuceniem wielkiego poety ze szczytu Parnasu skomentowała: ale za to umocni się poezja typu chujów dupa i kamieni kupa. Więc...
Słuchajcie, jeżeli ktoś z nas tworzy taką poezję, to jest
inna nazwa na slamu.
Ja się poczułam wywołana właśnie. Czy jest to nurt chujów, dupa i kamieni kupa? I jestem z tego dumna.
A ja chciałam jeszcze zapytać, jakie były emotikony w towarzystwie tego wpisu?
Że wszystkie.
A słuchaj, tutaj żadnego nie ma.
Nie, niemożliwe.
No to takie teksty, polska edukacja zeszła na psy, słowo klucz do zrozumienia polskiej młodej duszy to... Nie wiem... Z czego to jest skrót? No jebać,
wyjebać,
pewnie drugie, a
jebać.
Tu... Ale jot jest na końcu.
A, wybij, wyruchaj. Wyruchaj,
wyruchaj i jebać.
Wyruchaj i jebać. Rozszyfrowaliśmy.
Wow.
Tak.
2 lata robienia podcastu jednak. Osadziło nas w jakiejś rzeczywistości. No fajnie, fajnie. Ja z takich poetyckich rzeczy może kiedyś, jak będziemy na to gotowi, mamy kolegę Łukasz Gamrot, który trochę zhakował system, jeżeli chodzi o poezję, no bo on wyszedł z założenia, że kurwa, nikt tego nie kupuje przecież tej poezji. Co pewnie jest trochę prawdą, no bo tak. Więc on sobie stwierdził, że zrobi sobie obrazki do swoich komiksów, w sensie ktoś mu zrobi i zrobi to jako komiks. Wyda to ładnie, w przeciwieństwie do dużej ilości książek poetyckich, które są takimi po prostu zeszytami.
No, nie? Zasadzie, uważaj, co mówisz tutaj przy Oli.
Czy tam wśród osób, które się parają poezją, jest takie stwierdzenie, że przeważnie tyle osób, ile wydaje i pisze poezję, tyle też czyta, więc jest to bardzo takie grono.
I ogólnie jego pomysł był wielkim sukcesem, bo się sprzedało bardzo dużo tych książek, nie wiem ile, ale tam przy 300 tysiącach, nie wiem, teraz strzelam, a chyba nawet więcej.
No ja przez to, że kupiłem, a nie przeczytałem.
No bo to jest, no ale też był taki pomysł na to, żeby to był produkt, który może ładnie wyglądać na półce, w sensie masz tam po prostu, jest kolorowy, jest dużo tam się dzieje, a do promocji jakby swojego tomiku po prostu załatwił sobie Krystynę Czubównę, która czyta jeden wiersz.
O, super.
No ja miałam taki pomysł, że jak będę chciała wydać tomik, to że zrobię jakąś dramę, że obrażę kogoś takiego ważnego i że to od razu marketing mi załatwi.
No to czekaj, no to
musisz... Masz teraz moment.
W kogo byś celowała?
Ale poczekaj, no Smoleński Miesiączka to jest idealna kontrowersja.
W sumie tak, może to bym po prostu zamieściła.
Tylko trzeba by jakieś wideo do tego zrobić, no, albo coś.
I na TikToka i no.
A czy ja mogę mieć do was pytanie? Mhm. Się zastanawiałam, czy wy mieliście takie doświadczenia, że nie wiem, w jakichś nastolatkowych czasach pisaliście wiersze.
Tak.
No
o, wspaniale. A może zrobilibyśmy kiedyś odcinek, że każdy z nas przynosi jakieś swoje z liceum wiersze?
Ja chyba umiałam nie do odnalezienia. One
ja pamiętam, że pierwszy wiersz w życiu napisałam w podstawówce i był on o Maryi.
O.
O, wow.
Tak.
Ja pamiętam początek mojego pierwszego wiersza, bo napisałam go w gimnazjum i oczywiście też to była rywalizacja, bo chodziło o tym, że moja koleżanka z ławki wzięła udział w konkursie i ja też chciałam. I wpisałam sobie w Google, jak napisać wiersz. I był tam generator mrocznych fraz, bo ja byłam bardzo mroczną nastolatką. I uznałam, że no okej. Okay. W sensie miałam to bardzo rozkminione, że jeśli to ma być mój pierwszy wiersz, który też pójdzie na konkurs, to musi być dojebane, to musi być mroczne, bo taka się wtedy czułam. I on szedł jakoś tak mroczny wszechświecie, ognista kula, kulo pośród gwiazd, nieodgadnione jest istnienie twe, gdzie pośród, nie wiem, gówna, coś tam.
O.
Ale to było tego typu, a wygrałam. Nie było chyba konkurencji za bardzo.
Teraz jak zaczęłaś o tym mówić, to ja bardziej pamiętam jakieś takie pierwsze piosenki swoje, jak zacząłem pisać, bo te wiersze to szybko mi przypadło, ale piosenki i pamiętam, że też właśnie miałem, że musi być mroczne, takie dojebane po prostu mrok z mrokiem i nie wiedzieć czemu zacząłem pisać piosenkę, że na szczycie, jak to było na szczycie?
Góry spotkamy
tak,
się.
Tak, też
nie.
Mimo świata, który?
Gdzieś na, kurwa, na szczycie... Na szczycie,
dobrze o tym wiem?
Na szczycie wieży z kości. Na szczycie,
mocne.
Na szczycie z wieży kości są. Na szczycie wieży z...
Czyli mamy tu wspólny motyw tutaj, tak. Maryja. No,
tak, no. Czyli jednak...
Ale czuję, że kopiowałeś Grubsona, nie? Że to było... Na szczycie!
Gdzieś to usłyszał i... O, ale to dobre! To
było na szczycie wieży!
Nie, no, to było lata przecież wcześniej, o czym wy mówicie. To jest niemożliwe.
Jezu, Mateusz,
i to wspaniałe, Mateusz, bo z jakiegoś powodu...
Podoba ci się moja interpretacja,
tak,
Grubsona?
Tak.
Gdzieś na szczycie góry!
Ale w ogóle kilka dni temu szłam swoją dziewczyną i psem na spacer i nagle w ogóle nam wjechał ten Grubson. To w ogóle nie myślałam o tej piosence od wielu lat, a nagle przypomniała mi się czwarta klasa podstawówki, Zakopane, wycieczka i słuchanie gdzieś na szczycie góry.
Ja absolutnie nie cierpię, kurwa, Grubsona. To jest najgorsza możliwa. Jeżeli miałbym, bo ja jestem bardzo wyrozumiały, jeśli chodzi o gatunki, że ludzie słuchają różnych rzeczy, ja słucham pojebanych, ale Jezu, mam zerową tolerancję dla polskiego reggae. Naprawdę, jakoś tak mi cringe'uje Grubson.
Nie byłeś zakochany w Kamilu Bednarku?
O Jezu. Dzisiaj mi wyskoczył filmik na TikToku, gdzie człowiek Warga wspomina Kamila Bednarka, który zrobił do Wałęsy
utwór,
nie, czy pamiętacie?
Tyle było dni...
Co? Ja nie widziałam tego, a ja byłam wielką fanką.
Co więcej, jest teledysk do tego.
Wow.
Gdzie po prostu tam skacze przez płot jakiś chłop, ale to już nie jest jakby Wałęsa, tylko to jest parkour.
Wow.
Młodzieżowo bardzo. No. Cieszę się, że artyści młodzi... Ciekawe,
jak Grubson by zrobił tę piosenkę.
Możemy się domyślić. No ja kiedyś zrobiłem z Grubsonem piosenkę, właśnie w Zakopanem. Więc też mam miłe wspomnienia z Grubsonem z Zakopanego.
Tyle piłotni!
Cicho.
I co, niby nienawidzi, a nie może się powstrzymać.
Słuchaj.
To jest to zawiść, no.
Parodia jest najwyższą miarą uznania po prostu dla kogoś. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ola, coś tam jeszcze masz przygotowane?
Na co z głównami, bo w sumie mieliśmy o gównach rozmawiać.
O, to już za późno, to już...
No to dawaj.
No, dobrze.
A masz jakieś gówno faktycznie przygotowane?
No coś tam przygotowałam.
A no to dawaj, bo my nie mamy żadnego.
A!
A co mieliśmy zrobić?
Ja nie wiem.
No tak się... mówiłeś, że mnie zapraszasz na przegląd gówna.
Ale to było 3 miesiące temu. To już dawno. Właśnie, powinniśmy jakoś zrobić podsumowanie turnieju może.
No to czekaj.
Damy ci dziką kartę.
A już jest koniec turnieju?
Paszport gówniarza, gówniarski.
No przecież tyle już osób wzięło udział?
Ile? Ze 3?
8?
Nie.
Nie? Ja nie wiem.
Nie wiem.
Się miesza wszystko.
Nie na teraz. Dawaj swoje gówno, bo jestem bardzo ciekaw.
Możecie wybrać w sumie. To wam zajawię tylko... nagłówki tego,
dobra,
tak jakby.
Dobra.
Pierwsze gówno, jakie mam, to są testerki wierności.
O Jezu, już chcę.
Drugie gówno to jest leksykon prawdziwej kobiety, to dla ciebie pewnie znane, ale ja byłam tym zafascynowana. Mm-hmm. I bardzo chciałam robić na tej podstawie rolki, ale zbanowali nas prawie na TikToku za to. No. Za sam fakt, że czytałam fragmenty. I...
No, ale to jest książka Korwina, nie? W sensie, to jest to, nie?
No tak. No, więc... Barbara Buonafiori, na pewno nie Korwin.
Tak. A, tak.
Wydawana w najwyższym czasie i tylko Korwin i Sommer wiedzą, kim ona jest naprawdę, nie? No. Trudno odgadnąć.
No to jest wspaniałe, no ale może nie warto tego Korwina odgrzewać. No i mam jeszcze gówno, czyli Wattpad.
O.
Ja jestem za Wattpadem.
Jestem za tym pierwszym, co...
No to mogę szybko po prostu przed nim przelecieć.
Dawaj.
W ogóle słyszeliście o testerkach wierności?
Nie.
To jest takie... Ty, Magda, słyszałaś?
W sensie,
nie,
że co,
ale
że
się domyślam.
Wynajmujesz i ktoś...
W sensie, jest taka grupa na Facebooku i... Nie wiem nawet, nie pamiętam, jak na nią trafiłam. Nie próbowałam testować żadnej z moich partnerek, serio. Nie, no serio.
Jasne, no. Tak.
Jest to grupa zrzeszająca, no, głównie kobiety. Nie widziałam tam żadnych męskich postów, więc już dla uproszczenia będę mówić o kobietach. W której, no właśnie, kobiety piszą posty z prośbą. To oczywiście działa darmowo, bo też ostatnio wybuchła drama, że jakaś kontrgrupa wyrosła, gdzie 200 chcą za sprawdzenie partnera.
What?
No ale jak się domyślacie, chodzi o to, że no, laska pisze post, że ej, mam podejrzenie, że mój typ mnie zdradza, potrzebuje i tu opisuje... typ, jaki uważa, że podoba się jej facetowi, typu potrzebuje hot blondynki lat 20, która interesuje się...
kryptowalutami.
Tak, dokładnie, która jest into krypto.
Jestem ciekaw, na przykład, jakby Kasia chciała mnie sprawdzić, co by wpisała, bo ja jakoś...
To w sumie.
Mi się wydaje, że ja nie mam jakiegoś takiego typu...
Ayo Edibiri poszukuje.
Tak. Ej, w ogóle Ayo Edibiri pisze z nią na Instagramie. W sensie ja do niej piszę, ona mi nie odpisuje, ale że jej polecam różne filmy.
Dobra, czekaj, ja chcę tutaj testerki
wierności.
Czyli
ty jesteś po prostu Pupkiewiczem w tej historii.
I ona to,
o Jezu, tak każdy jest dla kogoś Pupkiewiczem.
Nie, ja polecam jej filmy tylko. Nie.
No, ale co do tego, co powiedziałeś o tych typach, to ostatnio, kilka dni temu akurat, bo ja często wchodzę na tę grupkę, bo mnie fascynuje po prostu dynamika.
Ale rozumiem, że znajdują się osoby, które...
No tak, w ogóle tam bardzo prężnie działa ta grupa.
Ja pierdzielę.
No, to jest niesamowite.
A czy są
ale...
potem jakby podawane rezultaty tego testu?
Tak, wow. Tak.
I jak to wypada?
I zdradzają?
No, prawie zawsze tak. I to jest bardzo...
Co ty gadasz?
Przykre. Okropne. Chyba. Ale co do tego, co mówisz o typach, to ostatnio jedna dziewczyna napisała post, ale wy jesteście głupie baby, zawsze podajecie, że typ szuka, no tam na przykład blondynki, która jest into krypto, a okazuje się, że on tak, no bo przeważnie dziewczyny, z tego co wywnioskowałam, podają podobne do siebie, bo zakładają, że skoro chłop jest... No nie wiem, tak no. Zrozumiałam, że chłop jest ze mną, która ma 26 lat i jest blondynką, to będzie chciał takiej samej. I potem właśnie napisała, jesteście głupie, pytałam o jego typ i okazuje się, że jest zupełnie przeciwny i tak
niż
dalej.
Ja. W sensie, niż że ona zapytała tak. I że...
No to ja tak miałem z moją dziewczyną, że gadaliśmy o tym, kto, gdybyśmy mieli dać sobie taką dziką kartę, że na przykład ona może z kimś i ja mogę z kimś, no to ona powiedziała, że Harry Styles, nie?
I, a ty?
A ty też Harry Styles.
A ja mówię, że Dua Lipa, no co moja dziewczyna powiedziała, że Dua Lipa? Przecież ona jest kompletnie do mnie niepodobna. I ja miałem takie, no chyba na tym to polega, nie? Że jeżeli miałbym już, że jeżeli mam ciebie, tak, jesteś tobą.
Ludzie
to,
się dzielą chyba na dwie grupy tutaj, mi się wydaje.
No
na
tak.
Trzy, bo jeszcze może w ogóle innej płci i w ogóle też
no właśnie.
Taki
no ale fascynujące w tej grupie jest to, że każdy post brzmi w ogóle jak jakiś taki scenariusz filmu, który totalnie mógłby być jakimś romkomem, bo tam dynamika jest taka... Że no są najróżniejsze historie. W sensie są tam też, jest taka sekcja, gdzie są polecane dziewczyny, polecane testerki, które są po prostu tymi takimi dobrymi testerkami, które za każdym razem wysyłają screeny, które konsultują na bieżąco, co mają pisać, bo niektóre po prostu, no nie wiem, laska mówi, że napisz mu, bo dla niego hot będzie, jak napiszesz mu to i to, i ona po prostu przekopiowuje. Ale są takie, które po prostu lecą na grubo i tak się angażują w testowanie, że było kilka historii, że laska po prostu odbiła. No ile możemy mówić o odbiciu?
Wiadomo.
No, że po prostu klasyczna uciekła historia z tym typem, nie? Że on po prostu... I potem one są banowane.
Zostałem wilczy bilet. O Jezu, jaka
piękna drama. A czy tam w jednopłciowych związkach też
no właśnie, bywa? Ja szukałam, wyszukiwałam słowem, bo byłam bardzo ciekawa tego, ale naprawdę nie testowałam swojej partnerki.
Jeszcze raz to powiedz, to wtedy na pewno.
nie widziałam, więc...
Kogut zapiął.
Pewnie też trudniej znaleźć, nie? W sensie raczej...
Nie, no to pewnie nie bardziej wiem. Na jakichś już stricte queerowych grupkach.
Rozumiem, jest testerki wierności LGBT+.
Na razie queer.
Ale moim głównym nawet nie jest to. W sensie nie chciałam wam opowiedzieć o istnieniu tej grupy, a o tym, co się ostatnio... Chciałeś o coś zapytać jeszcze, może zanim powiem?
Chciałem zapytać, czy to się sprawdza tylko do tego, że to chodzi właśnie, żeby doprowadzić do powstania jakichś screenów takich właśnie, że tam...
Ale bym cię jebało!
Nie, no właśnie przeważnie jest...
Czy że po prostu, żeby doszło do spotkania i czy różnie?
Najczęstszy scenariusz, jaki zaobserwowałam, to jest taki, że laska ma w sumie, no zastanawia się, ma wątpliwości, bo, no nie wiem, chodzi z telefonem do łazienki, tam wypisuje, czemu podejrzewa, że może ją zdradzać i po prostu chce zorganizować sytuację, w której on miałby szansę, nie wiem, zrobić ten skok w bok i chce sprawdzić, czy zostanie lojalny, no bo ona na bieżąco jest informowana przez tę laskę w idealnej sytuacji, co on odpisuje, czy odpisuje w ogóle. No i często jest tak, że no, też w tych postach jest, czy ze spotkaniem, czy nie. Bo na przykład było kilka takich, że prosiły testerkę, żeby zaproponowała spotkanie i na to spotkanie przychodzi jego dziewczyna. Co przypomina mi tą scenę w ogóle w pierwszych Mickiewicza, gdy tam nauczyciel umawia. Tak. No dobra, nie będę jej opowiadać.
Opowiadaliśmy ją, więc możemy chyba ją opowiedzieć. No przychodzi po prostu nauczyciel na jebanko z uczennicą, ale przychodzi z jej ojcem.
No właśnie, więc albo przychodzi z testerką, albo po prostu testerka umawia spotkanie z typem, z którym napisze już od tygodnia i no w domyśle umawiają się na jakieś tam... Chciałam powiedzieć fiku-miku. To wspaniałe. I przychodzi laska i zerwanie.
Myślę, że niektórzy dalej grają, że... Ja nie wiem, o co chodzi. Ja tutaj przyszedłem...
Ja wiedziałem, że to jest test.
To jest podwójny. Ja cię testowałem, czy ty mnie testujesz. Tak. Miałeś szansę. Teraz jeszcze masz szansę się z tego wycofać.
W ogóle testerki wierności to brzmi jak dobry pomysł na reality show.
Tak, totalnie. To prawda.
Jezu, totalnie... Ej, w ogóle powiem teraz serio. Zajawię to typowi z Jake Vision. Zobaczymy, co powie.
No,
ja w ogóle... serio mu to powiem. Ja, ciekaw, co
ja w ogóle właśnie gadałem ostatnio z Maćkiem Musiałem, że... Za mało jest show takich reality, które nie są randkowymi, wiecie, tymi tam Sexy Island czy coś. W sensie, że takich polskich show, no bo jest to Love Never Lies, ale no jest tylko to chyba, nie? W sensie z takich randkowo, wiecie, reality rozrywkowych, związkowych. No i to totalnie bym oglądał właśnie takie testerki wierności.
Wy tu tyle dramy można upakować. No to jest wspaniałe.
Ja nie
no ale wiecie, obawiam się, że jak chłop wie, że jest w programie pod tytułem no, ale... Testerki wierności.
No nie, no to robisz nie, no to... jak w tym...
Bez... No nie, no nie wiem, jak to zorganizować. No, bez chłopa.
Że oni podpisują umowę, że biorą udział w innym programie.
No, no to chyba.
Okay. W sensie, że na przykład jak się nazywa ten, co Lana jest, ten program. No, co nie mogą sexy nie mogą robić.
No, ja ten na Netflixie, ja też nie pamiętam, jak się nazywa, ale
no,
tak.
No,
Wyleciało mi z głowy teraz.
Love Island?
Nie.
Too Hot to Handle.
Too Hot to Handle. Tak, no. No to w Too Hot to Handle teoretycznie oni też podpisują umowę na wzięcie udziału w innym programie, nie? W sensie, że...
Gdzie myślą, że będzie dużo ruchanka.
Czy tak. To jest etyczne?
No właśnie, też mi to trochę...
Ja w ogóle... Słuchajcie, ja chcę pieniądze po prostu.
Właśnie,
jak... no, to tam chuj.
Właśnie ja chciałem powiedzieć, że ja też Kasi ostatnio mówiłem, że wydaje mi się, że gdzieś w którymś momencie mojego życia wymyślanie takich programów typu reality show to będzie coś, czym bym się chciał zająć. W sensie, że to jest jakieś takie moje mikromarzenie, żeby napuszczać ludzi na siebie po prostu i żeby generować dramę, nie? Bo czasami bardzo mało potrzeba. No wystarczy, że weźmiesz kogoś z mniejszej miejscowości i z miasta i na przykład każesz im oglądać razem jakiś film, nie?
Tam ja ostatnio byłam zdziwiona. Byłam w, w hotelu i wtedy mam taką rutynę, że normalnie nie mam w domu telewizora, ale jak jestem gdzieś na wyjeździe, to sobie włączam telewizję.
Google Box?
Nie wiem, o czym mówisz.
Program, gdzie ludzie oglądają program?
Tak! I w ogóle nie słyszałam o tym wcześniej i to było niesamowite.
No. Ja też to kiedyś odkryłam w hotelu, włączając telewizję.
Słuchajcie, ci ludzie teraz są takimi gwiazdami, że nam się to wpale nie mieści. Oni już mają swoje programy osobno, bo na przykład śmiesznie oglądali, jak ktoś...
Ale właśnie oni nie oglądali śmiesznie, w sensie oni niewiele komentowali.
Ja ciebie.
No tak.
Ale myślę, że dla odbiorców telewizji jest to bardzo śmieszne.
Czekaj,
bo...
czy dokończyłaś tam całkowicie już wątek?
Nie, nie, nie. To...
No to wracamy.
Wracamy.
Bo chciałam wam zajawić najpierw, czym są te sterki wierności, ale ostatnio właśnie głównym, o którym chciałam opowiedzieć, że jedna akcja trafiła do sądu. Tak, bo tu, uwaga, cytuję, niestety w świetle naszego prawa wysyłanie osobie trzeciej screenów z rozmów jest traktowane jako naruszenie tajemnicy korespondencji. Dziś odebrałam pismo z sądu, bo testowana dziewczyna podzieliła się tym faktem z partnerem, czyli najpierw napuściła testerkę, a później jednak uznała, że kurde, przypał i powiedziała o tym partnerowi. Partner się wkurwił i podał do sądu testerkę i wszedł na drogę prawną z testerką.
A czy jest, czy się rozstał z tą swoją dziewczyną?
Nie wiem, bo to anonimowo było, no ale zaczęły się testerki oczywiście denerwować, że świat testerek schodzi na psy, tam była prośba o kolaut do administracji, żeby po prostu powiedzieć w ogóle, która to napuściła tę laskę i tak dalej. I bardzo mi się spodobało, bo w pewnym momencie adminka napisała, że tam ludzie, no tam dziewczyny się bardzo denerwowały, typu, że no pojebana i tak dalej, i tam poleciały różne epitety. I jedna napisała, że kurde dziewczyny, że czemu tak wulgarnie i w ogóle. I administratorka odpisała, że o, możesz się poskarżyć adminowi, że nie odpowiada ci mój język, którym się posługuje. A nie, poczekaj, ja jestem adminką. Więc tak, bardzo mnie to zachwyciło.
Przepiękne.
Albo wiecie, co, obejrzał taki film, jak w Johnie Wicku wszyscy są mordercami zawodowymi, to że świat, gdzie wszyscy są testerami wierności po prostu. I to jest taki podziemny świat, że nikt o tym nie wie, o tym się nie gada, ale wszyscy testują nawzajem swoją wierność.
Anyway, to tyle, ponieważ rozgadaliśmy się strasznie, ale przepiękne gówno, bardzo ci za nie dziękuję. Zarobię miliony na tym pomyśle na reality show. Zaklepuję, przepraszam was
my
bardzo.
Możemy pisać, bo my dużo piszemy, to możemy pisać.
Zaczynamy, pogadam z moim kolegą, producentem, zobaczymy co powie.
A mogę jeszcze szybko polecić tylko na Wattpadzie wspaniałe opowiadanie?
Dawaj, śmiało.
Powiem tylko tytuł i tyle. Andrzej Duda, Między moje uda.
O!
Chyba wiem.
Chyba musimy osobny odcinek o tym zrobić.
Będziemy czytać na rolę po prostu.
Oj tak.
No dobra, co? Ola, mam nadzieję, że będziesz częściej wpadała do Warszawy, bo Ola mieszka w Poznaniu na co dzień, więc to było tyle trudne, żeby zorganizować ten odcinek. Ale chyba będzie wpadała częściej, więc może za chwilę będzie kolejny jakiś odcinek. Mati, co tam polecasz? Ten odcinek?
Nic nie polecam, musimy kończyć, bo ja muszę iść.
No dobra.
Pa!
Pa!
Pa, pa.
Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.